Będzie to wyjątkowe nabożeństwo, wyjątkowe spotkanie, dlatego że nie będę głosił kazania, a to jest złamanie pewnej tradycji, że w niedzielę nie ma kazania w kościele, nie ma usługi, ale uważam i tak przynajmniej odczuwam, że cały ten pokaz będzie przesłaniem, będzie kazaniem, będzie świadectwem, będzie zachętą dla nas wszystkich. W tym tygodniu przygotowywany jest wideoklip, jak już wspominałem, wideoklip z pobytu, z jednego nabożeństwa, w którym Bóg niesamowicie działał. I w studio u brata Andrzeja Kołodzieja jest to przygotowywane, on trwa około 20 minut i postaram się, jeśli wszystko będzie zrobione, w przyszłą niedzielę, na początku naszego nabożeństwa, pokazać ten klip, abyście zobaczyli na żywo, zobaczyli także live, jak wygląda tam atmosfera, jak Bóg działał, jak dotykał ludzi, jak zmieniał ich życie, jak uwalniał, jak chrzcił Duchem Świętym, jak uzdrawiał chorób. A więc dzisiaj prezentacja w formie zdjęć i od razu chciałbym przeprosić i abyście nie byli zaskoczeni, jakość tych zdjęć nie jest dobra, jest po prostu marna z dwóch powodów. Pierwszy powód, dlatego że mój aparat jest tani, jeszcze się nie dorobiłem dobrego, a więc jest to aparat takiej marnej klasy, który robi takie podstawowe zdjęcia, a wszystkie przeważnie zdjęcia były robione nocą, bo nocne były to nabożeństwa, które trwały od 19 do 24, a więc tyle trwały nabożeństwa. I po drugie, nie wszystkie zdjęcia ja robiłem, robili je chłopcy, hindusi, którzy nie bardzo wiedzieli, jak to ustawić, a więc robili na żywca i wiele razy te zdjęcia są zamazane, są nieczytelne, ale postanowiłem je pokazać, abyście chociaż odrobinę mogli zobaczyć tego, co Bóg czynił podczas tej niesamowitej misji. Otóż był to mój trzeci pobyt w Indiach i ten pobyt już zupełnie zaskoczył mnie. Po prostu pastor Abraham poszedł na całość. Jego rodzina wręcz po prostu go strofowała. Czemu to robisz Leszkowi? Czemu go tak męczysz? Po prostu to był tak intensywny czas, jakiego nie miałem w służbie. Powiem wam, że tempo pastora Abrahama jest tak ogromne, to jest tak mały człowiek, ale tak szybko biega, że po prostu nie można za nim nadążyć. Niesamowicie aktywny człowiek, niesamowicie prężny. On chyba w ogóle nie musi już spać. Nie wiem, ja tak myślałem, że on się oduczył już spać. Pomału i mnie oduczał przez te dwa tygodnie, dlatego że cztery noce w ogóle nie spaliśmy, a reszta to były dwie, trzy godziny na dobę. W większości przypadków był to czas, kiedy przylatywaliśmy, trzeba było się rozpakować, przepakować i o czwartej rano, przylatywaliśmy o pierwszej na przykład, o dwunastej nocy, o pierwszej, przepakować się albo o czwartej rano już udawać się na lotnisko lub siadać w samochód, aby jechać na kolejną długą, długą trasę. A więc program był niesamowity, a więc oto miejscowości, które miałem okazję odwiedzić. Pamiętajcie, że jest to czas tylko dwóch tygodni, a więc to nie jest miesiąc, to nie są dwa miesiące, a Indie to jest niesamowity obszar, a więc przelot tutaj stąd, z tych miejsc, których usługiwałem, aż na samo południe do stanu Kerala, to jest około 5 godzin, a więc 4,5 do 5 godzin trwa lot. Wyobraźcie sobie, że lot z New Delhi do Frankfurtu trwa 7 godzin. Czyli do Europy, do Niemiec, z New Delhi aż do Europy 7 godzin, a więc tylko prawie 2,5 godziny krócej trwa lot przez całe Indie. Taki to jest obszerny kraj, taka to jest obszerna powierzchnia. A więc w tych miejscach, które tutaj widzicie, wszędzie miałem okazję usługiwać i być w ciągu tych dwóch tygodni, łącznie z Emiratami Arabskimi, z Dubajem, o którym trochę wam później opowiem. Przyleciałem do Bombaju, czyli do tego miejsca, 26 na 27 luty. Była godzina pierwsza nad ranem, kiedy samolot wylądował. Pastor Abraham odebrał mnie o drugiej, odebranie bagaży, odprawa celna, odprawa emigracyjna, wszystkie sprawy formalne i po prostu o godzinie 2:30 byliśmy na kwaterze tutaj w Bombaju i miałem okazję tylko otworzyć walizkę, wyciągnąć piżamę, zasnąć na 2 godziny i o 4 rano, 4:30 rano już była pobudka i już samochód czekał, pakowaliśmy się, aby pojechać z Bombaju samochodem do miasta Songat. I tutaj zaczęła się nasza misja. Oczywiście odległość, to się wydaje, że ona tu jest taka niewielka. Natomiast był to czas 8 godzin albo 9 samochodem. I powiem wam, dziękujmy Panu Bogu za nasze drogi i nie narzekajmy na nasze drogi, bo ja jeździłem po drogach i wiem, jak to jest jechać po drogach, które nie są drogami, które gdzieś tam obok drogi leżały, czy są podobne do drogi. A więc w dodatku tłok, niesamowity tłok, pełno bydła, pełno wozów, które ciągną woły i tak dalej. Coś wam tam też pokażę. Z tych dróg na prezentacji one są. I udaliśmy się do Songat, gdzie rozpoczęła się pierwsza nasza misja, a więc była to już środa. Ja w środę przyleciałem, a już była środa i w środę już jestem tutaj po południu w Songat, kiedy wy mieliście jeszcze poranek, bo my byliśmy do przodu, to my byliśmy już w Songat i tam w Songat było pierwsze nabożeństwo. Nabożeństwo bardzo ważne dla mnie, dlatego że po zeszłym roku, bo w zeszłym roku w Songat była ewangelizacja i konferencja pastorów. A więc jeśli pamiętacie, to w zeszłym roku składałem relacje z pobytu w tym mieście i tam była wielka ewangelizacja, przychodziło 3000 osób. Tam też była konferencja dla pastorów i w tym mieście było otworzenie nowego zboru. A więc było oddanie do użytku budynku, który wybudowali i w ciągu roku i otwarcie nowego kościoła 100-osobowego. A więc tutaj powstał zbór, którego nie było. Przez rok 100 osób. 100 osób. To jest niesamowite tempo, dlatego że tutaj są bardzo wielkie przeciwdziałania chrześcijańskie. A więc tutaj jest Gujarat, stan Gujarat jest bardzo przeciwny chrześcijaństwu. A więc co mnie zaszokowało nas wszystkich, a także pastora Abrahama? Otóż po pierwsze, nabożeństwo było przygotowane dla około 100-150 osób z gośćmi. A więc miało to się odbyć przed kaplicą, miało odbyć się otwarcie drzwi do nowej kaplicy, wejście i otwarcie nowego zboru. Niestety przyszło ponad 1000 ludzi. Na odwarcie. 1000 ludzi przyszło, aby uczestniczyć w tym nabożeństwie i pierwszy szok. Oto wszyscy musieli siedzieć tutaj na ziemi, ten podium przestawiono sprzed kaplicy, gdzie odbyło się pierwsze, to już jest godzina 21 wieczorem, pierwsze nabożeństwo, które trwało prawie do północy, chyba później jeszcze, może kilka slajdów. Tutaj musieliśmy usiąść razem z całą ekipą. Ci wszyscy ludzie przyszli, wiele nowych osób przyszło na to otwarcie. 1000 ludzi. Pastor Abraham mówi, zmieniaj kazanie. Musi być ewangelizacja. Dlatego, że jest tu wielu ludzi nienawróconych, wielu chorych. Nie głoś do kościoła, głoś ewangelizację, głoś Ewangelię. Ludzie muszą się nawrócić. A więc przywitanie, jest pierwszy wieczór, jest otwarcie tego nabożeństwa. Pierwsze dokonał otwarcia kaplicy pastor Abraham, raz ze mną była modlitwa, dokonaliśmy tutaj otwarcia tego budynku i wróciliśmy, abym miał kazanie, była usługa, głosiłem Ewangelię, Bóg dotykał ludzi. Później zaczęli ludzie wychodzić. Tu już są zdjęcia z modlitw o chorych. A więc zaczęli podchodzić jeden po drugim i modliliśmy się indywidualnie. Ta modlitwa trwała chyba ze 2 godziny. Po kolei podchodziły ludzie. Bóg dotykał się niesamowicie mocą tych ludzi. Uzdrawiał każdą chorą osobę. I w tym miejscu właśnie, może pozostawię to tutaj jeszcze, oglądaliśmy pierwsze takie ogromne Boże poruszenie. Nie przez Pana noc, długa podróż, 8 godzin. Panu Bogu to nie przeszkadzało. Mówi, to co, że jesteście zmęczeni? Ja tak będę uzdrawiał, będę wyzwalał, będę zbawiał ludzi, bo ja tu jestem główny na tym miejscu. Nim przejdę do następnego slajdu, chcę Wam coś powiedzieć. Coś, co poruszyło moje serce i co odkryłem podczas tej podróży. Gdy miałem czas w samolocie, czytałem książkę. Książkę pod tytułem Moje Indie. Książkę napisaną przez pana Jarosława Kreta. Nie wiem, czy znacie taką postać. Powinniście wszyscy znać, jeśli oglądacie Pogodę. A więc to jest człowiek, który jest wielbicielem Indii. On tam spędził wiele czasu. Życzyłbym sobie, żeby pan Jarosław trochę lepiej moralnie żył, ale to już jest jego osobista sprawa, bo to jest wspaniały człowiek, wspaniale pisze. Miał narzeczoną hinduskę, ale ją zostawił teraz dla pani, która prowadzi wiadomości tej nowej, nawet nie wiem jak się nazywa. To jest świat. Ale on opisał historię Indii w niesamowity sposób i on opisał pewien epizod związany ze stanem Gujarat. Nie dziwię się, że jestem już tam drugi raz i Bóg tak błogosławi i tak bardzo chcą tamci ludzie, abym był po raz trzeci na przyszły rok. Oni już mnie tam zabukowali. Oni ogłosili, że ja będę głosił na następnej ewangelizacji w następnej części Gujarat na przyszły rok. Nie zapytali mnie nawet o zdanie. Jakie są powiązania Polski z Gujarat? To mnie poruszyło. Posłuchajcie, to potrwa chwilę. Jest to niesamowita historia dotycząca polskich dzieci. Ja po prostu płakałem, gdy czytałem o tym. W okresie międzywojennym Maharadża z miejscowości Jamanga, Jam Saheb, był to okres międzywojenny, przebywał w Genewie, w Szwajcarii i wsłuchiwał się w grę polskiego pianisty Ignacego Paderewskiego. Jam Saheb, Maharadża, był rozkochany w muzyce klasycznej. Był tak zachwycony muzyką Chopina i grą pianisty, że zaczął pobierać u niego lekcje. Podczas lekcji muzyki dużo rozmawiają o Polsce. A więc Paderewski opowiada o swojej pięknej ojczyźnie. Maharadży Jam Sahebowi. Wybuchła II wojna światowa. Maharadża Jam Saheb zostaje przewodniczącym Rady Książąt Indyjskich w gabinecie wojennym Wielkiej Brytanii, gdzie spotyka generała Władysława Sikorskiego. Dowiaduje się od generała Sikorskiego, że na terenie Związku Radzieckiego po ewakuacji armii generała Andersa, tutaj historia się kłania, pozostaje w niewoli rosyjskiej setki dzieci i kobiet. To jest niesamowita historia. I pewnego dnia, gdy Maharadża rozmyśla o tym wszystkim, dochodzi do niego wołanie i głos tych dzieci. I Maharadża Jam Saheb zaczyna sprowadzać dzieci sieroty z Syberii rosyjskiej do słonecznych Indii. Setka po setce. Sprowadził 1000 dzieci. Wylądowały te dzieci, przypłynęły z okrętem do Mumbai, a później zostały przewiezione do Gujarat, do miejscowości Jamanga, właściwie do wioski Balcadi obok Jamangi. I tam Maharadża buduje dla polskich dzieci polskie osiedle. Niesamowite. Buduje szkołę, szpital, kościół, sprowadza księdza i zaczyna przygotowywać wyjazd tych dzieci do rodzin zastępczych do USA, Anglii, Australii i Nowej Zelandii. Niesamowite. Ale w międzyczasie dba o nie, opiekuje się nimi. W tejże miejscowości Balacadi niedaleko księstwa Jamanga, odwiedza je, wspiera, pomaga im. Wyjechało 800 dzieci przed zakończeniem II wojny światowej. 800 dzieci wyjechało do Australii, do USA, do Anglii. 200 dzieci pozostało. Kiedy zakończyła się wojna i władze polskie przyjęły komunizm i władze komunistyczne dowiedziały się, że w Indiach przebywa jeszcze 200 polskich dzieci. Oskarżyli Maharadżę o porwanie, o kidnapping, o porwanie i o więzienie polskich dzieci w Indiach i zażądali zwrotu tych dzieci. Wtedy Maharadża Jam Saheb w 1946 roku wraz z oficerem brytyjskim Jeremym Clarkiem dokonali masowej adopcji 200 dzieci. Niesamowita. Niesamowita. Aby później znaleźć im rodziny zastępcze w USA, Australii i w Anglii. Niektórzy po latach wrócili do Polski. Do dzisiaj w Warszawie mieszka pan Wiesław Stypuła, który ma wszystkie zdjęcia, całe archiwum z pobytu w Gujarat swojego dzieciństwa. Uważam, że niesamowita historia. Pastor Abraham powiedział mi: Leszek, następnym razem, jak przyjedziemy do Gujarat, odnajdziemy syna Maharadży, bo ciągle żyje. Ciągle mieszka w Jamanga i pojedziemy, on tam pracuje dla rządu, pojedziemy się z nim spotkać, zresztą pan Kret opisuje to w książce, że spotkał syna Maharadży, który ciągle żyje, że z nim rozmawiał. Abraham ma wpływy, ma znajomości, a więc prawdopodobnie, jeśli Pan Bóg pozwoli, to może się z nim spotkamy następnym razem. Ot taka historia, jeśli chodzi o Gujarat, która w tym właśnie roku podczas tej podróży została mi w jakiś sposób podana przez tą książkę. Tamże także w stanie Gujarat, a więc mamy tutaj ten stan, jesteśmy w tym miejscu, a więc miałem okazję już być podczas mojej pierwszej podróży w Silvassa. Teraz jesteśmy w miejscowości Gavan, a więc tutaj odbyło się otwarcie zboru. Tutaj mieszkaliśmy i musieliśmy dojeżdżać całą tą trasę 200 kilometrów dziennie na wszystkie nabożeństwa. A więc dlatego wracaliśmy czasami o pierwszej, o drugiej w nocy dopiero, bo późno kończyły się spotkania. W miejscowości Gavan odbywała się cała ewangelizacja i cała ta konferencja. A więc teraz relacja z tego miejsca, dlatego że było to niesamowite wydarzenie, a także miałem okazję zobaczyć inne rzeczy niż tylko konferencje i ewangelizację. Dlatego że wraz z pastorem Abrahamem odwiedziłem kilka zborów prowincjonalnych, a więc miejsc, w których powstały zbory w ostatnich 2-3 latach i budowane są dla nich małe kapliczki. Chcę wam pokazać, jak to wygląda, jak oni żyją. Byłem w szoku. Po prostu byłem pierwszy raz w takim miejscu. Miejscowość Gavan to miejsce, gdzie nie ma żadnego internetu, gdzie nie ma zasięgu komórkowego, gdzie nie było możliwości wypić kawy. W ogóle kawy nie podawali. A jak podawali, to nie była kawa. Nie wiadomo, co to było. A więc zrezygnowałem. I powiem wam, że cały tydzień, praktycznie od tej środy aż do niedzieli, bez internetu, właściwie całe 2 tygodnie, cała podróż bez internetu. Później dopiero w domu pastora Abrahama wypiłem normalną kawę, natomiast podczas całej tej podróży bez kawy stwierdziłem, że nie jestem uzależniony ani od internetu, ani od kawy, nie miałem żadnych dragawek, nie miałem żadnych jakichś stanów dziwnych, jakiegoś delirium nie pojawiło się z powodu braku internetu, a więc nie jestem uzależniony, chwała Bogu. Chwała Bogu za to. A więc w tej miejscowości, oto komitet organizacyjny, miło było z tymi pastorami spędzić wszystkie te dni, razem mieszkaliśmy, a więc są tutaj różni bracia, mają różne fajne imiona, na przykład ten ma na imię Tiki, inny ma na imię Babu, ten ma na imię, takie ma najładniejsze imię, dlatego go uścisnąłem, Sandy. A więc Sandy jest młodym pastorem, który objął zbór i teraz w tym roku latem się żeni, a więc Pan Bóg dał mu żonę i będą razem prowadzić ten zbór. Młody pastor, Bogu oddany, bardzo, bardzo gorliwy młody człowiek. A więc pojazdy. Czy wiecie, że do tego pojazdu, do rikszy, wchodzi 20 osób? A więc wchodzi 20 osób. Popatrzcie, co było ze mną. Ja nie mogłem tam wejść. Oni potrafią obleść tą rikszę ze wszystkich stron. Wszędzie wiszą ludzie, z tyłu, z przodu. No nie mam tu akurat zdjęcia takiego, żeby wam pokazać, ale uwierzcie mi, widziałem, jeżdżą takie riksze, takie przyjeżdżały na nabożeństwa, pełne, oblepione ludźmi. Wszędzie ci ludzie są przyklejeni do tej rikszy. Jesteśmy w pierwszym miejscu. A więc to jest mieszkanie pastora. To jest szopa po prostu. Szopa. Tutaj mieszka cała rodzina. Oni nie mają nawet drzwi, nie mają okien. Są tylko prycze. Byłem tam w środku. I tutaj kobiety, ta kobieta jest akurat w ciąży, nosi kamienie na budowę kaplicy. Tak się poświęcają. A więc mężczyźni w dzień byli w pracy, a kobiety budowały zbór. Ja byłem w szoku. Ja pytałem się Abrahama, co ona tu robi w ciąży? No pracuje. Pracuje. Wszystko noszą na głowach. Jedna z sióstr, to jest, zdaje się, córka pastora, częstowała nas wodą. Jednej rzeczy, której nie dotykałem, to woda. A więc zabronili mi dotykać tej wody, którą oni pili ze swoich studni i źródełek, dlatego że woda w Indiach ma bakterię nieprzyswajalną dla organizmu Europejczyków i to jest zabójcze, po prostu to jest zabójcze. Resztę nie miałem z niczym problemu, wszystko jadłem, wszystko spożywałem oprócz wody, tylko wodę, to znaczy piłem, to nie znaczy, że też jestem wolny od picia wody, no bo to już by było do przesady, wodę, ale wodę butelkowaną. A więc tutaj jest ten dom, tutaj jest właśnie żona pastora, dzieci tu mieszkają po prostu w takich miejscach i tu jest kolejny budynek zborowy, ten już trochę rozbudowany. Tutaj w tym zborze już troszkę było bardziej widać cywilizację i tu jest też szkoła krawiectwa. Pastor Abraham mówił o tych szkołach krawiectwa dla kobiet, wyrzuconych, biednych, sierot. Oni uczą ich szyć, aby umiały na siebie zarabiać. I to jest właśnie szkoła krawiectwa. Tutaj jeden z nauczycieli uczy szycia. To jest kolejny zbór wiejski, który odwiedziliśmy też w trakcie budowy. Właśnie będzie kładziony dach. I tutaj obok domu pastora mieliśmy znów kolejny poczęstunek. Oczywiście 30 ponad stopni ciepła, bardzo gorąco. A wieczorem już odbyło się pierwsze nabożeństwo w miejscowości Gawan. I tutaj Bóg czynił niesamowite rzeczy. Może najpierw przeprowadzę was przez zdjęcia, abyście zobaczyli, ile było ludzi. 2,5 tysiąca, tak na oko, przychodziło. Wszyscy otrzymywali posiłek po każdym nabożeństwie. A więc byli niesamowicie zorganizowani. Oczywiście w bardzo prymitywnych warunkach higieny zero. Zero higieny. Nie było nawet toalet. A więc tutaj odbywa się pierwszy wieczór, pierwsze nabożeństwo. Miałem przywilej mieć tego samego tłumacza, który tłumaczył mnie w zeszłym roku. A więc poznałem już tego brata pastora, płynęliśmy wręcz w usługach, a więc mnie tłumaczył z języka angielskiego moje kazania, moje usługi, moje modlitwy. I to jest namiot, który przykrywa tylko górę. Górą jest zadaszone miejsce i maty, na których siadają ludzie. I pierwsze nabożeństwo, pierwsze wezwania, pierwsze osoby, które wychodzą do modlitwy, pierwsze osoby, które się nawracają od razu w czwartkowy wieczór, a więc tłumy ludzi, które odpowiadały na każde wezwanie. Tutaj mamy spotkanie poranne. A więc poranne sesje były sesjami wykładowymi. Pierwszy dzień było spotkanie dla pastorów z żonami. A więc tutaj mam wykłady dla pastorów z żonami, a więc spotkanie jest o wiele mniejsze. Kiedy był wieczór, to ludzie siedzieli prawie aż pod ten dom tutaj. Na tym placu wszędzie, już nie było namiotu, wszędzie byli ludzie. A więc to jest spotkanie mniejsze, pastorzy, ich żony. A więc tutaj miałem wykłady, nauczanie i oczywiście modlitwę o pastorów. o ich służbę, o ich powołanie i wieczór kolejne nabożeństwo, kolejne spotkanie. Znowu tłumy ludzi. Ci ludzie przychodzili po pracy. Większość, 99,9% ludzi to ludzie pracujący na roli. Co im urośnie, to sprzedają w miasteczkach w pobliżu i z tego żyją. To mają na utrzymanie. I kolejny wieczór. Z tego wieczoru właśnie jest film, bo najwięcej się działo i ten film zobaczycie. To jest droga dojazdowa do miejsca, gdzie odbywały się spotkania. A więc tutaj musieliśmy się przebijać. To jest ich droga, która prowadzi przez prowincję. Tutaj mieszkają ludzie, to są ich domy. Posesje, gdzie mieszkają ludzie. Takie powozy towarzyszyły nam wszędzie, na prowincjach. Tam świat się zatrzymał w XIX wieku. To jest kolejna droga. Te akurat kobiety idą na nabożeństwo. To już jest blisko dojazdu do namiotu. Takie przeszkody, które trzeba było omijać. I kolejny wieczór. Ludzie niesamowici. Ludzie, zobaczycie na filmie, jaki jest entuzjazm w uwielbieniu. Jaki jest entuzjazm w modlitwie. Powiedziałem, muszę to nagrać i muszę to pokazać. Starałem się to zrobić jak najlepiej, aby ten film był w miarę ładny, ładnie się prezentował i za tydzień go pokażę. A więc ci ludzie, to są bardzo biedni ludzie. To jest najniższa kasta indyjska. Oni są z najniższych kast. Oni praktycznie nie mają niczego, nie mają żadnych praw, oni nigdy w mieście nie byli, w dużych miastach, oni nie wiedzą, jak wygląda New Delhi. Oni musieli pastorze im tłumaczyć, gdzie leży Polska. Oni nie mieli pojęcia, co to jest, że jest taki kraj jak Polska, że my jesteśmy. Ci ludzie po prostu nie wiedzieli, dopóki ja nie przyjechałem, że my istniejemy. A więc tam miałem okazję usługiwać. 4 dni, rano i wieczorem, a więc był to bardzo intensywny czas. Pastor Abraham, oczywiście pastorzy prowadzący i modlitwa o żony pastorów, o pastorów, którzy wychodzili na tej sesji do modlitwy. Gorliwi ludzie, Bogu oddani. Pan czynił niesamowite rzeczy pośród nich. A tutaj zrobiłem sobie kilka zdjęć z młodzieżą, a więc były tam setki młodzieży. Tu mam takie 4 grupy młodzieży, która była na tych spotkaniach. Druga grupa. Trzecia grupa. Czwarta grupa. Wspaniała młodzież. Oni byli... To tak miło, jak są w ciebie tak wpatrzeni. Taki wielki, taki biały. Skąd on się urwał? Skąd on jest? A więc wspaniała młodzież, wspaniali ludzie, rozkochani w Bogu. Jeszcze niedawno te wszystkie kobiety wyznawały hinduizm. Wierzyły w różne bóstwa. W ich domkach były różne posążki, były różne figurki. Tak wyglądały posiłki. A więc wszędzie, na całym tym placu, w każdym miejscu, pod namiotem i poza tym namiotem, przynoszono kilogramy ryżu i wiadra curry i to były ich posiłki przez 4 dni. A więc oni karmili wszystkich i wszystko było sponsorowane, aby oni mogli zjeść posiłek, bo oni by nigdzie nie zjedli. Tam nie było gdzie pójść kupić. Chyba ukraść sąsiadowi z drzewa banana jedynie, ale musieli dostać jedzenie. I kolejny wieczór. Tam ludzie są aż pod ten domek, pełno. To już jest następny wieczór. Tłumy, około 2,5 do 3 tysiąca ludzi przychodziło każdego wieczoru na nabożeństwa. To aż radość głosić, ten porywający odbiór, te serca pełne entuzjazmu, uwielbienia, wdzięczności dla Boga. Boża obecność i niesamowite cuda, które Pan czynił. Tutaj Bóg uzdrawiał. A tu jest chatka taka obok, gdzie podawano nam posiłki. Higiena zero. Podłogi gliniane. Zresztą ściany też, tylko pomalowane. Glina i bambus. Ale wszędzie już, widzicie, chrześcijańskie symbole. Niesamowite, że przykładają wagę do symboli. Gdzieś to w kulturze ich jest. A więc powyrzucali wszystkie bóstwa, a teraz mają krzyże i tam wersety biblijne, a więc tak to wyglądało. Tu jest nasz posiłek, typowy indyjski, wiejski, zresztą już zimny, gotowany w okropnych warunkach, ale wszystko mogłem jeść, nic mi nie było, a więc te wszystkie ich pudi, chapati, naan na maśle i te wszystkie curry, te wszystkie tutaj właśnie potrawy curry, warzywa czy kurczak, no wszystko mogłem spokojnie jeść i przeżyłem. Córka pastora Abrahama Cheryl stwierdziła, że mam już wszystkie indyjskie bakterie w sobie. Że po prostu to jest niemożliwe. Oni stwierdzili, że nie mieli takiego gościa, żeby nie chorował. A więc to Boże błogosławieństwo. Niedawno przyjechał do nich pastor z Australii, właśnie do córki i do zięcia pastora Abrahama, aby usługiwać, aby zwiedzić Indię. Zachorował w pierwszy dzień, cały miesiąc był chory. Cały miesiąc siedział na toalecie. Po prostu. A więc ja uważam, że to jest Boża łaska, że Bóg dał mi taki żołądek, który nie był skażony i mogłem cały czas głosić, usługiwać bez żadnej dolegliwości. Później na koniec mieliśmy wieczerzę pańską, którą poprowadził pastor Abraham. Ja miałem ostatnie kazanie. I kiedy wyjeżdżaliśmy stąd, może jeszcze zostawię na chwilę, przeżyliśmy coś niesamowitego. Otóż śpieszyliśmy się na samolot. Dwie takie nieprzewidywalne sytuacje. Pierwsza to tłum ludzi, który rzucił się na samochód, którym wyjeżdżaliśmy. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęć, bo byliśmy już w środku, miałem wszystko spakowane, bagaże, a więc ludzie nie chcieli nas wypuścić. Jeszcze nie widziałem takiego zjawiska, gdziekolwiek byłem w Polsce, na jakiejkolwiek ewangelizacji, ani w swoim zborze. No ale Pan Bóg mi dał przeżyć coś takiego w Indiach, a dlatego jakże tam nie jechać? Gdzie ludzie są tak wdzięczni, mówią, nie chcemy was puścić, jesteście dla nas błogosławieństwem. A kiedy nas już wypuścili, mieliśmy prawie 4 godziny jazdy do Surat, do głównego miasta w Gujarat, na samolot, żeby dostać się do New Delhi. Wyjeżdżamy i dojeżdżamy przez te prowincje do jednego mostku, bo tam była jedna rzeczka, jedyny mostek, który tam był. I tam, wiecie, tam nie ma niedzieli. Oni nie obchodzą niedzieli, tak jak my. Hindusi nie obchodzą niedzieli. Dla nich niedziela jest normalny dzień pracy. A więc rozebrali mostek. I nic nie powiedzieli. Rozebrali mostek i my podjeżdżamy starą, 12-letnią Toyotą, małą Toyotą Corollą, zapakowani i pytamy się, a jak my mamy wyjechać stąd? A tam ci, co pracują, nam polami jedźcie. No i kazali nam jechać polami. Jedziemy tymi polami, jedziemy, samochód trzeszczy, piszczy, wreszcie ta rzeczka. No więc kierowca mówi, no muszę wjechać. Jak wjechał, tak już został. W błocie. Wiecie, samolot mamy za niedługo. Utknęliśmy, miałem pełny smak misji. Co to jest misja? A więc kiedy utknęliśmy, szybko telefon do pastorów, do namiotu, aby przybiegli, przylecieli, przyjechali na rowerach, na motorach. W tych swoich niedzielnych białych koszulach i czystych spodniach i nas wyciągają, wypychają, cali w błocie, od czoła aż do stóp, bo błoto bryzgało, ale wypchali nas. I takim umorusanym od błota autem pojechaliśmy do stolicy Gujarat na lotnisko, aby zdążyć. Zdążyliśmy, chwała Bogu, zdążyliśmy. A więc kiedy myślę o Gujarat, to takie się wnioski nasuwają. Higiena na poziomie zero. Jedzenie, które nie spożywaliby Hindusi z miasta. Tak mi powiedział pastor Abraham. Straszne drogi dojazdowe. Robiliśmy 200 kilometrów dziennie do miejsca naszego usługiwania. Prawie utknęliśmy na tej prowincji, kiedy rozebrano w niedzielę mostek. I hotel, w którym byłem. Jeśli ktoś był w Dziwnówku i narzeka na Dziwnówek, to powiem wam, Dziwnówek w porównaniu z tym hotelem miał 3 gwiazdki. Ma 3 gwiazdki. Tam były 3 gwiazdki do tyłu, minus. Czy wyobrażacie sobie, że kiedy pierwszy dzień, no cóż, będę się krępował, wstaję z muszli, a tam jakiś potwór pluska. Wiecie, ja o mało zawału serca nie dostałem. Dość, że ta muszla tak czarna i tak brudna, a w dodatku mi coś stamtąd wyłazi. Patrzę, a tu jaszczura, taka wielka na 25 centymetrów. Po prostu wyłazi i patrzy na mnie i się ślizga. Zamknąłem tę klapę i spuszczam 10 razy. Nie chciała pójść, normalnie nie chciała polecieć. Aż poszła. Wiecie, jakiego miałem stresa, jak siadałem za każdym razem? Ba, na początku myślałem, że to ze mnie wylazło. Także mówię, Boże, już mnie wzięło. Słuchajcie, to takie przeżycia, że po prostu to zostaje w pamięci na całe życie. Na całe życie. Ale dzięki Bogu wszystko, wody ciepłej nie było. Od środy w niedzielę wykąpałem się, w poniedziałek rano o 2:00, jak doleciliśmy do Delhi. Pierwszy raz w ciepłej wodzie, tylko zimna woda. Obok były slumsy. Widziałem, jak co rano ze slumsów wychodzi cały tłum ludzi, mają węża z tego hotelu i się myją na placu. Wszyscy dokonują toalety porannej. Mówię, już będę tu siedział, wykąpię się w New Delhi, do nich nie pójdę, także już sobie jakoś to przeżyję. A więc Bóg był z nami, błogosławił nas, chronił, strzegł, nic nam się nie stało, żadnych infekcji, komary mnie trochę pogryzły, ale zeszło, wszystko okej, gorąco, super, dziękuję za modlitwy, bo to była niesamowita ewangelizacja i niesamowite rzeczy Bóg czynił. Kiedy przylecieliśmy do New Delhi, to był poniedziałek rano, pierwsza, wcześnie rano musieliśmy pakować się, przepakować rzeczy, zostawić koszulę do prania, wziąć tylko coś na drogę, bo mieliśmy lot, właściwie on był z New Delhi, nie bezpośrednio do Kutak, ale z New Delhi. Myśmy wrócili do New Delhi i z New Delhi lecieliśmy do Orisy. A więc w miejscowości Kutak było otwarcie sierocińca dla chłopców, zboru, a także mieszkania dla pastora. Czyli pokażę wam budynek, jaki jest budowany za pieniądze Polaków z Warszawy, który będzie otwarty na jesień. Taki sam, dokładna kopia, taka sama konstrukcja. Budujemy za pieniądze ofiarodawców z Warszawy i oddany będzie do użytku jesienią. A więc jesteśmy w Orisie. To jest szkoła biblijna w Orisie. Szkoła stacjonarna. Wszyscy ci studenci są szkoleni na pastorów i oni już mają zbory, które czekają na nich. Jest to w miejscowości Buchban Swer, gdzie jest też stolica Orisy. Orisy stanu, który jest najbardziej agresywny wobec chrześcijan. Tu jest 10 studentów w tej szkole i uczy się, przygotowuje się do służby. Miałem okazję z nimi się spotkać. Tu jest Bethesda Bible Institute, wejście. Tu jest dyrektor tej szkoły i pastor zboru z małżonką i studenci. A także tutaj mam z nimi zdjęcie. Był ze mną pastor Abraham Joyce i dwie jego córki, a więc Cheryl i Roshan. Byliśmy razem na tym otwarciu i razem tam pojechaliśmy. A więc jesteśmy przed tym budynkiem. To są wszystko sieroty. Chłopcy, 25 chłopców, których przygarnięto z ulicy i wybudowano dla nich ten obiekt. Jest to nabożeństwo otwarcia na zewnątrz, jeszcze ogrodzenie nie jest gotowe, ale budynek już jest gotowy i tu miałem przywilej dokonać otwarcia tego obiektu, który został wybudowany ze sponsoringu jednego kościoła w Stanach Zjednoczonych. Tu jest imię pastora, który sponsorował ten budynek i nie mógł przyjechać, a dlatego mi przypadło w udziale otwarcie tego obiektu. A więc wchodzimy do środka. Jedno miejsce to jest mieszkanie, drugie to jest kościół, kaplica. I tutaj jest przywitanie w kaplicy. Każdy z nas otrzymał kwiaty. Ten chłopiec akurat mi wręczał. I było nabożeństwo dziękczynne. I później była także moja usługa. I modlitwa o wszystkie dzieci, modlitwa o ten kościół, który tutaj się spotyka. Te dzieci wszystkie się nawróciły już. Jeszcze na dobre nie zamieszkały w tym budynku, ale już oddały życie Panu Jezusowi. Tu jest zbór cały, który się tam spotyka. To było w poniedziałek. W poniedziałek do południa było to nabożeństwo. To jest mój tłumacz, moja usługa. A także później modlitwa o dzieci, modlitwa o ludzi, którzy przyszli, o uzdrowienie, o posilenie. Później chłopcy zaśpiewali nam pieśń, którą przygotowali i zrobiłem sobie z całą grupką zdjęcie. A więc to jest grono tych chłopaków, tych dzieci. Między innymi z pieniążków, które zawiozłem, otrzymali także część sponsoringu na wyżywienie, na ubranie, na szkołę. A więc byli bardzo bardzo wdzięczni. To jest ten obiekt. A więc jest piękny, duży, taki sam jest budowany za pieniążki z Warszawy, a więc tutaj jest całe ich centrum. Tu jest kaplica, a więc zrobiłem zdjęcia, żeby pokazać też braciom w Warszawie. To są pokoje, wszystko na wysoki standard, już zrobione tak ładnie. Tu jest łazienka, a więc dla tych chłopaków. A więc wszystko zrobione bardzo, bardzo dobrze. I nim przejdziemy dalej, muszę wam coś powiedzieć o Orisie. Dlatego, że w stanie Orisa obecnie jest przebudzenie. Oczywiście nie mieliśmy możliwości, aby tam pojechać, dlatego że to było w zupełnie innym, zupełnie w innej części Orisy. Tak jak tu widzicie, my byliśmy w tym miejscu, a to było tu na samym dole, jeszcze dalej, gdzie to przebudzenie ma miejsce. Co się stało? Przebudzenie rozpoczęło się 3 miesiące temu. Posłuchajcie tego, dlatego że to jest niesamowite i to powala nas do pokory, do szukania Bożego oblicza i do modlitwy, bo z tego to wynikło. Z tego to wynikło. Otóż w miejscowości Garamunda, niedaleko Rorekle, 3 miesiące temu do zboru, który miał 40 osób, wyobraźcie sobie zbor 40-osobowy, bardzo dotknięty prześladowaniem w 2008 roku, kiedy była ta wielka rzeź w Indiach, kiedy oddzielono od świata wszystkie chrześcijańskie społeczności i zrobiono masakrę. A więc oni byli jednymi z nich. Oni odbudowali swój zbór i zaczęli się modlić o Orisę, zaczęli się modlić o swoją miejscowość. I oto do tego 40-osobowego zboru 3 miesiące temu przyszło 30 Hindusów chorych. 30 Hindusów chorych, którzy nigdy nie słyszeli o uzdrowieniu. Znaczy słyszeli, że w tym kościele cuda się dzieją, ale nigdy nie słyszeli o Jezusie, nigdy nie słyszeli o Biblii, nigdy nie czytali o uzdrowieniach, nigdy nie mieli żadnej książki na temat uzdrowień. Nic. Przyszli na to pierwsze nabożeństwo 3 miesiące temu i Bóg wszystkich uzdrowił. Wszystkich 30 Bóg uzdrowił. Pastor zbór się pomodlił o nich, wszyscy zostali uzdrowieni. Wyobraźcie sobie, że za tydzień przyszło 100 chorych. 100 chorych za tydzień. A więc zbór miał 40 osób, teraz jest ich już prawie 200 po tygodniu. Wyobraźcie sobie. Bóg wszystkich uzdrowił. Po miesiącu spotykało się ich 500 osób. Dzisiaj przychodzi 3,5 tysiąca. 3,5 tysiąca ludzi. Zbór wynieśli na zewnątrz, zrobili z desek podest. Nabożeństwa odbywają się każdy piątek, sobota i niedziela. Ludzie pracują do piątku. Od piątku wieczora zaczynają się nabożeństwa, trwają aż do niedzieli wieczora. Przebudzeniowe nabożeństwa, od rana do wieczora. Modlą się o ludzi, uwielbiają Boga. Dzieją się cuda. Wiecie, jakie cuda tam się dzieją? 2 zmartwychwzbudzenia. Człowieka ugryzł wąż jadowity. Zresztą w Gujarat przestrzegano mnie, uważaj na flying snakes, czyli tak zwane latające węże, bo jest plaga. Najbardziej trujące węże indyjskie. Kiedy pytałem się Abrahama, co my zrobimy, jak tak pójdziemy, a on poleci. On mówi, ja go tak złapię i go skręcę. A więc ugryzł go jadowity wąż i zmarł i był niesiony na kremację, na spalenie. Oni się skupili wokół niego, w kondukcie pogrzebowym on wstał. Po prostu wstał. Bóg go zbudził z martwych. Wiecie, to takie poruszenie w okolicy. Trędowaci są uzdrawiani na oczach wszystkich. A więc tam ciągle jest choroba trądu. Różne kalekie osoby, które są przynoszone, są uzdrawiane. Niesamowite rzeczy Bóg czyni. Policja, te bojówki hinduskie przyjechały, aby powstrzymać to. Pastor wyszedł i mówi, słuchaj, nie zadzieraj z nami. Tu jest moc Boża. Nie zadzierajcie z nami. To jest nie ten czas, niedobry czas dla was. Dość nas już prześladowaliście. A oni mówią, rozgonimy to. Wyciągnął rękę i zaczął się modlić. Rzuciło ich na 20 metrów. Po prostu policjant z drugim policjantem polecieli w powietrzu. I padli na ziemię. I uciekli. Uciekli. To są niesamowite rzeczy, które Bóg czyni. My możemy patrzeć, my chrześcijanie, którzy mamy tyle książek, tyle Biblii, tyle rzeczy, czytamy o Panu Bogu. Naprawdę? Niemożliwe. Takie rzeczy? Na jakiego Boga mamy? Ja się pytam, jakiego Boga mamy? Jeśli wierzyć, to wierzyć. Jeśli nie wierzyć, to dać sobie spokój. Oni uwierzyli. Zaczęli się modlić, zaczęli wierzyć, że Bóg może. I po 3 miesiącach 3,5 tysiąca ludzi. To jest niesamowite. A więc Orisa przeżywa Boże nawiedzenie. Orisa przeżywa Boże poruszenie. I cieszę się z tego, że mogłem tam być, choć niedługo, bo czasu było niewiele, ale pastor Abraham teraz właśnie, za niedługo w kwietniu będzie tam usługiwał, jedzie tam, został zaproszony, aby to zobaczyć. Następnym celem naszej podróży po przyjeździe z Cuttack, z Orisy do New Delhi, była znowu wyprawa praktycznie po 2 godzinach snu samochodem pod granicę z Pakistanem, a więc byliśmy tutaj. Zupełnie inny rejon. Stan Punjab i miasto Abahar. Tutaj była konferencja dla pastorów i kolejna ewangelizacja, która trwała 2 dni. I to było to miejsce. To było to miejsce, w którym Bóg dał mi zobaczyć rzeczy, których nie widziałem nigdy w mojej służbie. Wierzę, że to było przygotowane przez Pana Boga, aby moje serce poruszyć i aby mnie utwierdzić w wierze. To było niesamowite, co przeżyliśmy właśnie w Punjab. Przede wszystkim jest to inny rejon. Jest to rejon, gdzie ściera się religia hinduska z muzułmańską. Dlatego, że Pakistańczycy to muzułmanie. A Hindusi to po prostu hinduizm. I tam ciągle są walki między nimi, między sobą, ale jak się jeszcze wciśnie chrześcijaństwo, to oni wtedy razem zbierają siły i dawaj na chrześcijan. A więc tutaj jest bardzo ciężki rejon, także rejon indyjski. I tam w takim budynku, w takiej ruderze zagrzybionej odbywały się spotkania rano i wieczór. To jest ten budynek i to jest grono pastorów, którzy przygotowali tą konferencję. Oni mają już taką urodę bardziej arabską, bardziej pakistańską. Oni też, niektórzy z nich byli Sikami, a więc wywodzą się z tej opcji Sików hinduskich, którzy dominują tamte rejony. Zresztą oni się też nawracali. I tutaj mamy nabożeństwo w tym budynku. To wszystko jest zagrzybione, zapleśniałe. 900 do 1000 osób przychodziło. Tyle przynajmniej wydawali posiłków. I tutaj macie Sików, którzy przychodzili. To już są ludzie wierzący, ale byli także tacy, którzy się nawracali. I to są już ludzie bardziej pokroju pakistańskiego. Niektórzy właśnie mają swoje rodziny w Pakistanie, bo Pakistan odłączył się od Indii. A więc tutaj miałem 2 dni usług, rano i wieczorem, dla tych ludzi i dla pastorów. I tu Bóg czynił niesamowite rzeczy. To jest spotkanie pastorskie. To są pastorzy. Tu mamy pastorów właśnie Sików, którzy się nawrócili i którzy ewangelizują wśród swojego plemienia i budują kościoły. Niesamowici ludzie. A więc tu jest ich zbór mały w tej miejscowości, gdzie odbywało się, tu są żony pastorów, tu są pastorzy. To jest to grono pastorów, którzy byli na wykładach. A tutaj pastorzy Sikowie. Niesamowicie sympatyczni ludzie. I tu nabożeństwo, kolejny wieczór. I tutaj jest wieczór czwartkowy, gdzie Bóg dokonał niesamowitych cudów. Zresztą w pierwszy wieczór już był jakby przedsmak tego, co Bóg chce czynić. W pierwszy wieczór, kochani, ja byłem w szoku, kiedy zrobiłem wezwanie i zaczęły się cisnąć matki z małymi dziećmi do przodu. I wiecie, nie widziałem czegoś takiego. Tutaj jest taki podium. Nie wiem, gdzie by to najlepiej można było pokazać. Może później tam dalej. Może tutaj. Nie, to jest ciągle zbór. No nie, za daleko. No tu jest taki podium. Tu jest taki podium, taki plac. I rodzice przynieśli i pokładli, rzucali dzieci na ten podium, chore dzieci. Ja nie widziałem tak chorych dzieci. Powykręcane nogi, infekcje skóry, rany ropne, kładli te dzieci i te matki płakały, tłumacz mówi, żeby Pan Jezus je uzdrowił, żeby Pan Jezus je uzdrowił. Wiecie, ja byłem tak poruszony, widziałem takiego chłopczyka, był sparaliżowany, nie chodził. I mówię, Boże, Ty musisz coś z tym zrobić. Ja nie mogę uwierzyć, że takie chore dzieci mogą być. I wziąłem tego chłopca, to było w środę właśnie wieczór, wziąłem go na ręce, on zaczął płakać, postawiłem go na nogi i mówię, dziecko, chodź w imieniu Jezusa, idź w imieniu Jezusa. A to dziecko człap do mamy płacząc. Wiecie, to było tak niesamowite. Ta matka tak skakała, tak dziękowała Bogu, wzięła go w ramiona, po prostu to dziecko nigdy nie chodziło. To był pierwszy wieczór, ale to nie było nic. To był tylko przedsmak tego, co Bóg szykował dla nas na następny wieczór. Kiedy mieliśmy rano to spotkanie z pastorami, kiedy modliliśmy się o wieczór, kiedy rozpoczęło się nabożeństwo, to było uwielbienie, to już jest moja usługa, Bóg zaczął niesamowicie objawiać swoją uzdrowieńczą moc. Na przykład ta kobieta przyszła chora na cukrzycę, nie brała w ogóle insuliny, w strasznym bólu. Niesamowicie chora. I Bóg ją dotknął potężnie. Kiedy modliliśmy się, rzuciło nią, te kobiety ją złapały i kiedy wstała, mówiła, wszystko ustąpiło, ale to jeszcze nic. Kiedy modliliśmy się dalej, tu się nawrócił w międzyczasie jeden z sików. On przyszedł, przybiegł do przodu, ja też chcę tego Jezusa i oddał życie Jezusowi. Modliliśmy się o nią. Ten człowiek był przyniesiony na noszach, sparaliżowany. Kiedy modliliśmy się, Bóg go uzdrowił i on wstał, tam był gdzieś położony z ludźmi i przyszedł do przodu powiedzieć, że chodzi. Wiecie, jaka była euforia na tej sali? Inna kobieta była niewidoma, przyprowadzona, Bóg jej otworzył oczy. Był też inny mężczyzna, nie wiem, czy tu jest jego zdjęcie, miał sztywną rękę, nie ma. Ja tych zdjęć nie robiłem, także robił ktoś to i robił tak, jak on uważał, ale miał sztywną rękę i kiedy modliliśmy się, ta ręka się umieśniła, zaczęła ruszać, zaczął nią wymachiwać. W taki sposób został całkowicie uzdrowiony. Tu jest zdjęcie pastora, który prowadzi tam zbór z rodziną. Tu jest jego małżonka, syn i córka. Oni tam mieszkają także przy tym zborze małym, który widzieliście. Tu taka rodzina sików, która się nawróciła niedawno. I okropnie chcieli mi zdjęcie z białym człowiekiem sobie zrobić. A więc tak wyglądała ewangelizacja w Pandżab, w Abahor, gdzie Bóg niesamowicie wylewał swoje błogosławieństwo i swoje uzdrowienie. Tam doznałem niesamowitej zachęty i zbudowania i powiedziałem sobie, nie ma dla Boga żadnych granic. On może uczynić wszystko. I też przemyślenia, które towarzyszyły mi, były takie emocje, że my nie możemy Boga zaszufladkować. Nie mamy takiego prawa. Nie możemy powiedzieć, ja tak wyznaję, tak musi być. Bóg działa jak chce. To jest nasz problem, że my czasami chcemy Boga szufladkować i chcemy Mu powiedzieć, jak On ma działać i jak ma wyglądać Jego działanie. Bóg jest suwerenny, On działa jak chce, gdzie chce. Czasami nas zaskakuje, czasami wzbudza pytania, dlaczego Panie tu, dlaczego nie tam. Czasami nie warto nawet szukać odpowiedzi, tylko po prostu ufać Bogu i wierzyć, że On może uczynić wszystko wszędzie i o każdej porze. Nawet tu i teraz, nawet tam i później. Bóg jest takim Bogiem, niesamowicie działającym. Trzeba Mu dać tylko swobodę działania. Panie, Ty działaj jak chcesz. A po tych pobytach na tych dwóch ewangelizacjach, po tych pobytach na prowincjach indyjskich, Pan dał mi w nagrodę zobaczyć drugą skrajność. I powiem Wam, że to, co zobaczyłem w Dubaju, to było powalające. Kiedy wróciliśmy z Punjab, jechaliśmy całą noc, aby wrócić do New Delhi, tutaj do New Delhi i przebrać się, spakować, aby polecieć do Dubaju z New Delhi. Już wchodząc do samolotu Emiratów Arabskich, można było zobaczyć, że jest się w innym świecie. Powiem Wam, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli każde państwo to jest jakby małe miasto. Każde miasto to jest jakby małe państwo. A więc Dubaj, Abu Dhabi, te wszystkie tutaj miejscowości, to są jakby małe państwa, bo jeden z szejków zjednoczył wszystkich Arabów i założył Zjednoczone Emiraty Arabskie. A więc pierwszy był Dubaj. Jest to po prostu tak bogate miejsce. Ja mówię tak, obrzydliwie bogate. Obrzydliwy przepych. Kiedy wsiadę się do samolotu, to ja tak czystego samolotu nie widziałem, jak długo latam, jak długo byłem w powietrzu, ile przeleciałem tysięcy kilometrów. Takiego samolotu, w którym można przez komórkę rozmawiać. Wszystkie inne linie mówią, że zakłóca po prostu łączność. A w emirackiej nie zakłóca. Jak oni to robią? Nie wiem. Po drugie, samolot miał kamery z przodu, gdzie można było na telebimach oglądać sobie cały lot. Jak startuje, jak się wzbija w powietrze, jak leci w przestworzach, jak ląduje. Po trzecie, toalety w samolocie, dość, że były obszerne, to jeszcze miały szafki z różnego rodzaju perfumami i kosmetykami. Pomyślałem sobie, w naszych liniach albo Lufthansa wszystko by zniknęło, niż by samolot wystartował. Tam by już nic nie było po prostu z tych drogich perfum, które tam stały. Wszystko by pokradli. Taka jest prawda. Ja widzę, jak jest w samolotach, tam czasami balsamy do rąk są, pierwszy raz idziesz, jeszcze są, za trzecim razem jak idziesz, już nic nie ma. Wszystko zniknęło. Także tam wszystko było do samego końca. Niesamowita obsługa. Robiłem filmik na iPhone'ie z serwisu stewardess, bo one są tak nietypowo ubrane. Wtedy stewardessa podeszła do mnie i mówi, a może pan by chciał sobie zrobić zdjęcie z całą załogą? W żadnym samolocie nie wolno robić zdjęć. Nie wolno filmować. W emirackich liniach można. A więc, kiedy wylądowałem w Dubaju, był wieczór. Kiedy zwiedzaliśmy Dubaj, miałem ten wieczór na zwiedzanie nocą i później troszkę po południu, miałem czasu na zwiedzanie, troszkę między nabożeństwami. Tam był piątek, a piątek to jest jak niedziela w Dubaju, a więc jest wszystko zamknięte, jest dzień wolny od pracy, piątek. A więc tam nie mają, w niedzielę jest normalnym dniem roboczym, jest drugim dniem tygodnia. To taka inność, tak trochę inaczej niż u nas. A więc Dubaj jest niesamowicie bogaty. Czy wiecie, że takie kilka ciekawostek? Może najpierw pokażę wam to, co najważniejsze. A więc w Dubaju byliśmy otworzyć trzeci zbór, który pastor Abraham założył. A więc to jest nabożeństwo w podziemiach restauracji. Oni nie mają prawa się tam zgromadzać. A więc nie mają pozwolenia na publiczną ewangelizację. A więc muszą się zgromadzać w wynajętych pomieszczeniach i to takich najgorszego typu. I tutaj jest zbór, który powstał, stuosobowy, z emigrantów hinduskich. A więc on został założony, to jest podziemie restauracji i tu wynajmują na spotkania. Tu jest jeden z pastorów tego zboru i pastor Abraham dokonał otwarcia tego zboru, powołania pastora na pastora tego zboru i była modlitwa o ich pracę ewangelizacyjną i ja miałem główne kazanie dla nich tam w Dubaju. I tutaj głoszę, pastor Abraham uśmiechnięty, czyli mówię chyba dobrze, bo się cieszy, a więc... I była modlitwa o tych ludzi. Mogłem im usługiwać, mogłem z nimi dzielić radości i smutki. I później zwiedzaliśmy po nabożeństwie tym porannym, aby później jeszcze wieczorem się spotkać, zwiedzaliśmy miasto. A więc przede wszystkim Dubaj zaskoczył mnie czystością. To jest tak wypicowane miasto. Ja nie wiem, oni tam chyba cały czas sprzątają. Wszystko jest tak czyste, tak piękne, tak błyszczące, tak świecące. Centrum miasta, tutaj jest droga dojazdowa, ale centrum miasta jest wyłożone kostkami granitowymi. A więc samochodami jeździ się po kostkach granitowych. To jest metro nadziemne. A więc ono biegnie w szklanych tunelach nad miastem. Science fiction. Po prostu. Nie mogę uwierzyć. A więc tutaj jest metro. To jest stacja metra. Przepiękne budowle, przepiękne ulice, centra. To jest centrum handlowe, największe na świecie, które ma 5 kilometrów. Wyobrażacie sobie centrum handlowe 5 kilometrów. Powiedzieli mi, że trzeba 30 dni, aby odwiedzić wszystkie sklepy. A więc zakupoholiczki do Dubaju. Tam będziecie mogli cały miesiąc kupować. Od rana do wieczora zwiedzać wszystkie sklepy. To jest największa wieża w Dubaju na świecie. Tutaj są różne biura biznesowe, no i pełno meczetów. A więc to jest niesamowite. Wszędzie meczety, wszędzie mężczyźni w meczetach, wszędzie buty przed meczetami, wszędzie stoją Jaguary, Porsche, Ferrari, szejków i synów szejków, którzy się modlą w meczetach. A więc tutaj kolejny meczet. I budowle. Nie miałem czasu, nie mieliśmy możliwości dużo zwiedzać, tylko przelotnie samochodu, a więc nie była to wyprawa wycieczkowa, ale o kilku rzeczach mi powiedzieli. Powiedzieli mi na przykład o tym, że jest tam hotel, który jest hotelem jednego z szejków, jest cały w złocie, czyli jest cały pozłacany. Wszystko jest tam pozłacane. Krzesła, klamki, uchwyty do okien, poręcze. Wszystko jest złote. Podłogi. Wszystko jest złote. 12 tysięcy złotych kosztuje tam jeden obiad dla jednej osoby. A więc jest tam niesamowity poziom bogactwa. Ja widząc to powiedziałem tak, Ameryka wygląda bardzo ubogo. Widziałem Amerykę, zjechałem Amerykę. W porównaniu z Dubajem, z Emiratami wygląda bardzo biednie. A więc ja nie mówię teraz o Bożym Królestwie, ja mówię o ziemi, a więc mówię tutaj o doczesności, że coś takiego po prostu byli w stanie stworzyć, zrobić na pustyni. Na pustyni. Tak naprawdę jak się wyjedzie za Dubaj, to są piachy. Nic nie ma. Po prostu pustynia. Ciekawe zjawiska, to mam na iPhone ponagrywane, w centrum handlowym, kiedy ci Arabi wychodzą na zakupy ze swoimi rodzinami. Bardzo ciekawe. Wychodzi sobie taki szejk Arab ze swoją rodziną, 3 żony, 15 dzieci albo 10, sobie idą razem, całe żony zasłonięte. Oczywiście w kafejce siedzieliśmy na kawie i miałem okazję przyglądać się właśnie takiej jednej żonie szejka, która jadła ciastko. Jak podnosiła te i szybko zasłaniała. Podnosiła, ale ja tak zauważyłem jej twarz. A więc nie wolno, nie mogą. Szejk zabrania, aby jego żona pokazywała swoje oblicze komukolwiek. Jest tylko dla niego. A więc takie tam jest życie, taki świat, taki kraj, ale ogromnie bogaty. Złota wszędzie można było kupić. Po prostu ropa naftowa, bogactwo. Tam mają biura najwięksi biznesmeni. Bill Gates ma tam biuro w jednym pomieszczeniu z dwóch inteligentnych budynków. To jest ciekawe. Dwa inteligentne budynki. Akurat nie mam ich tutaj na zdjęciu. Mogłem umieścić, bo mam. Dwa inteligentne budynki, czyli takie, które same się regenerują, reperują i funkcjonują. A więc wszystko jest skomputeryzowane. Jak jest jakaś awaria, same się naprawiają. A więc same naprawiają systemy wodne, elektryczne, komputerowe. Wszystko samo działa. Są tak skonstruowane, są tak zrobione. Kiedy tak myśleliśmy o tych właśnie hotelach ze złota, to pomyśleliśmy sobie, no jakiś problem, Biblia mówi prawdę, to dla Pana Boga tym bardziej nie będzie problemu, że były złote ulice. A więc kiedyś będziemy po nich chodzić, może nie w Dubaju, ale tam w niebie, gdzie Bóg przygotowuje dla nas swoje miejsce. Kiedy wróciliśmy z Dubaju, a więc wróciliśmy z powrotem, tutaj jest trasa tak jak pokazana w tym kierunku, ale myśmy wrócili do Delhi i z Delhi szybciutko znów przepakowaliśmy się, aby polecieć do Kerala. To już był piątek w nocy i była sobota i zbliżamy się do końca podróży, ale ostatni dzień, całą sobotę musieliśmy przelecieć całe Indie, aby znaleźć się w tej miejscowości, w Negrakoil, gdzie miało miejsce pewne niesamowite wydarzenie. Otóż jest to rodzinna miejscowość pastora Abrahama. Znajduje się tutaj, w tym miejscu, gdzie 3 morza się stykają ze sobą. A więc jest tutaj także południe Indii, gdzie kiedyś wylądował, według zapisów historycznych, uczeń Tomasz. Pana Jezusa, niewierny Tomasz, który był pierwszym ewangelistą w Indiach. Tak mówią zapiski historii Kościoła. A więc tutaj się urodził i wychował pastor Abraham i tam w tym mieście władze miasta postanowiły otworzyć centrum dla młodzieży. A więc jest to nie tylko chrześcijańskie, ale bardziej świeckie centrum dla młodzieży, młodzieży ubogiej, młodzieży potrzebującej pomocy, młodzieży, która potrzebowała wsparcia i wybudowali budynek, który zdecydowała Rada Miasta, zdecydowała nazwać imieniem ojca, czyli taty pastora Abrahama. Dlatego, że jego tato, jego ojciec w tym mieście był niesamowitym działaczem. A więc był naczelnikiem poczty przede wszystkim, ale także działał społecznie i ewangelizacyjnie, był także pastorem i przyczynił się do pomocy wielu, wielu biednym rodzinom i ludziom. I władze miasta postanowiły ten budynek nazwać jego imieniem. I zaprosili syna oczywiście, aby dokonał otwarcia. A że ja się przyplątałem w tym czasie, to im nie zabrał. A więc polecieliśmy razem tutaj do tej miejscowości i problem w tym, że wtedy było takie zamieszanie, już takie zmęczenie, że zostały rzeczy w samochodzie, samochód pojechał i tam miałem aparat i nie mogłem zrobić żadnych zdjęć. A więc przepiękny budynek, duży, z tablicą pamiątkową, gdzie przyszli wszyscy dygnitarze, czyli dyrektorzy szkół, prezes czy burmistrz tego miasta, rada miasta, sami ludzie na poziomie przyszli tutaj na to spotkanie i Abraham mówił, powiesz kilka słów, ale kiedy się dowiedział, kto jest, mówi, głoś Ewangelię, mnie tutaj nie mogę, ja nie mogę, ale ty jesteś gościem. Głoś o Jezusie, aby ci wszyscy ludzie usłyszeli drogę zbawienia. I pół godziny miałem na usługę ewangelizacyjną. Było to niesamowite przeżycie, kiedy mogłem później rozmawiać z burmistrzem, z dyrektorami szkół, kiedy pojawiło się wielu kolegów pastora Abrahama ze szkoły, dziś już także posiwiałych, w podeszłym wieku, około 60, tak jak pastor Abraham, a więc razem się spotkali, było to niesamowite przeżycie. I później byliśmy po drodze zobaczyć właśnie ten kurort w Kerala. Tutaj są ośrodki wypoczynkowe, a więc to jest bogatszy rejon Indii, choć ta plaża, no taka jak widzicie. A więc tutaj są hotele, tu przyjeżdża wielu Europejczyków odpoczywać i tutaj są właśnie takie kurorty indyjskie wzdłuż tego morza na południu. Tu jest hotel akurat, w którym można wynająć pomieszczenia. I to są takie oazy bardzo piękne w lasach palmowych. A więc tutaj się zatrzymaliśmy, bo akurat był blisko drogi. Zrobiłem kilka zdjęć. Ktoś mieszka. A więc takie oazy wodne. Lasy palmowe. I na koniec, oczywiście w nocy znów, wracaliśmy do New Delhi, na drugi koniec Indii, a więc tu stąd, aż do góry. Kolejny lot 5 godzin, aby w niedzielę rano być gotowym na nabożeństwo i było ostatnie nabożeństwo w Indiach, w New Delhi, gdzie miałem ostatnie moje kazanie, ostatnią usługę. I tutaj każdego roku kończę. To jest akurat zięć pastora Abrahama, który został teraz tłumaczem zborowym. Jest on finansistą, jest on dyrektorem biura finansowego w New Delhi, a więc on mnie tłumaczył, to jest ich zbór. I tutaj miałem kazanie, modlitwę o ludzi i ostatnie zdjęcia, które sobie zrobiliśmy z rodziną przed wyjazdem na lotnisko. To jest właśnie Cheryl, to jest Roshan, ich córki, to są ich mężowie. Bardzo jesteśmy zaprzyjaźnieni. Alex, Marlo, wspaniali ludzie, pracują całym sercem dla Kościoła. A tu jest pastor Abraham. Widzicie, że jesteśmy jednakowego wzrostu? A więc tam się dzieją i takie cuda. A więc jest bardzo ciekawe. A więc od nich przywożę wam serdeczne, gorące pozdrowienia i podziękowania za to, że pozwoliliście mi pojechać. I ostatnia informacja. Na nabożeństwie w New Delhi, tu się pochwalę, na nabożeństwie w New Delhi pastor Abraham, kiedy mnie przedstawiał, ogłosił, że jako jedyny człowiek spoza Indii przeszedłem test i nadaje mi tytuł Mission Commando, czyli misyjny komandos, i dostanę certyfikat od kościoła w Indiach. Mówi, nikt z zachodu by tego nie wytrzymał. Mówi, jeśli ty wytrzymałeś, to jesteś godny tego tytułu. Mission Commando. A więc mówi, już nie jesteś takim pastorem jak niektórzy pastorzy, którzy są jak policjanci, którzy siedzą za biurkiem i papierkami się zajmują. Jesteś Mission Commando. Jesteś komandosem gotowy do zadań. Nie musisz już spać, pić kawy. Możesz latać, jeździć, przemieszczać się, głosić godzinami, modlić się o ludzi. A więc to była nagroda za ten pobyt. Uznanie, że na polu misyjnym zdałem egzamin. I to taka mała satysfakcja. nie powód do pychy, ale mała satysfakcja, bo rzeczywiście nie była to łatwa podróż. A to między innymi, powiedziałem pastorowi Abrahamowi, to między innymi dlatego, że mój zbór się o mnie modli, że mój zbór mnie wspiera, że mój zbór mnie błogosławi, że mój zbór stoi za mną, dlatego mogłem te wszystkie dni, te wszystkie obszary, tygodnie przebyć razem z Tobą i wytrzymać. 25 zbór w New Delhi rozpoczyna tydzień postu i modlitwy. Jesteśmy umówieni, że modlimy się razem. A więc oni będą się modlić w Indiach, my będziemy się modlić tutaj. Będziemy mieli wspólny czas modlitewny i wierzę, że te więzi się bardziej zaciskają i że będziemy jeszcze większe rzeczy wspólnie razem oglądać i wspólnie razem doświadczać. Jeśli wszystko będzie dobrze, to za tydzień krótki filmik, 15-minutowy filmik o tym, co działo się na nabożeństwach, abyście zobaczyli i poczuli tę atmosferę. Na dzisiaj muszą nam wystarczyć zdjęcia i wierzę, że cała ta relacja była dla Was wielkim błogosławieństwem, wielką nagrodą za Waszą wytrwałość, wsparcie, ofiarność finansową, a także wsparcie modlitewne podczas tej całej mojej podróży. I chciałbym, abyśmy na koniec mogli za to Panu Bogu podziękować, abyśmy mogli pomodlić się o Indię, abyśmy mogli błogosławić Jego dzieło, abyśmy podziękowali za tych wszystkich ludzi, których Pan zbawił i uzdrowił podczas tej podróży. Powstańmy, nim się rozejdziemy i oddajmy Bogu za to chwałę. Panie, ja Tobie tak bardzo dziękuję, że znów kolejny etap, kolejny czas mojego życia jest już za mną, za nami, że mogliśmy być razem tam z naszym przyjacielem, pastorem Abrahamem, w tej misji dla narodu hinduskiego. Dziękuję Ci, że mogłem wygospodarować 2 tygodnie w roku, aby poświęcić ich na pracę misyjną tam, na tym terenie. Panie, ja Ci dziękuję za to, że tak cudownie nas używałeś i cudownie nam błogosławiłeś. Dziękuję Ci, Panie, że prowadziłeś i strzegłeś. Dziękuję Ci za zbór, który stał obok mnie i tak blisko mogłem odczuwać ich wsparcie. Dziękuję Ci za moich braci, przyjaciół, za siostry, za młodzież, za wszystkich, którzy modlili się o to, by ta podróż była błogosławiona. Dziękujemy Ci, że to jest nasz wspólny owoc, że to jest nasz wspólny dział, w tym mamy, aby jak najwięcej ludzi z Indii przyjęło Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, za te miejsca, gdzie nie jest łatwo, ale Ty tam działasz. Dziękujemy Ci za przebudzenie w Orisie. Dziękujemy Ci za ten stan Pandżab, gdzie jest tak wielu opozycjonistów, gdzie tak bardzo chrześcijanie są narażeni na prześladowania. Błogosław ich. Dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko, co czyniłeś. Dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo. Panie, jeszcze jakiś czas temu nie pomyślałbym, że będę w stanie to zrobić, ale Panie, z Tobą wszystko jest możliwe. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci za Twoją wierność i za Twoje błogosławieństwo. Dziękuję Ci, że mogę być Twoim narzędziem i Twoim naczyniem wraz z całym moim zborem. Stoimy razem w jednym szeregu. Dziękuję Ci za to. Przyjmij chwałę z naszych serc. Amen. 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 Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Alleluja. Niech Bóg Wam obficie błogosławi. Niech cały ten tydzień będzie pełen Bożych cudów, bo Pan jest wszędzie taki sam. Amen. Zostańcie z Bogiem.